Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Software House After Hours. Z tej strony wasz, jak mam nadzieję, już ulubiony prowadzący Robert. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o temacie feedbacku w różnych konfiguracjach, różnych doświadczeń, różnych firmach, a w rozmowach o tym będą pomagać mi Kasia. Kasiu, kim jesteś i co robisz?
Tak, jestem Kasia Woźniak i w Solwkie pracuję i zajmuję się marketingiem.
Okej, okay. Bardzo zwięźle, pięknie. Kto jeszcze jest z nami? Agnieszka.
Cześć, cześć. Ja w Solwkiu jestem HR partnerem, czyli zajmuję się szeroko rozumianą rekrutacją oraz pomagam Robertowi w takich sprawach HR-owych.
Pięknie. Jest z nami król papieru toaletowego, Marcin Kulawik. Marcin, kim jesteś i co robisz?
Jak świetnie Robert mnie określił, jestem królem papieru toaletowego, czyli generalnie zajmuję się zamawianiem papieru i innych równie ważnych rzeczy do funkcjonowania biura. Przy okazji zajmuję się wieloma aspektami biznesowo, sprzedażowo, organizacyjno, zarządczymi, jak to ładnie się nazywa. A dodatkowo jeszcze jestem konsumentem wszystkich sucharów Roberta.
Tam były takie trzy kropki na końcu tego, mam wrażenie, zdania. Słuchajcie, tak, dzisiaj się spotkaliśmy, żeby pogadać trochę o tym, czym jest feedback, czym jest dla was, jak to wygląda w waszych doświadczeniach. Mam na myśli tutaj szeroko rozumiany feedback, tak, bo mam też nadzieję, że jakby wyjdziemy poza takie, nie wiem, jakieś rozmowy oceniające, ale w ogóle przekazywanie sobie informacji, bo chociażby na przykład w rekrutacji cały czas na LinkedInie jest pełno postów pełnych boleści do rekruterów, że nie odpisują i tego typu rzeczy nie są przekazywane, nie? Więc, ale zacznijmy oczywiście od podstaw. Jakby, czym jest dla was feedback?
Dla mnie jest to informacja zwrotna. Czyli po prostu w zależności od sytuacji, bo tak jak mówiłeś, może być w rekrutacji, może być na przykład w trakcie pracy, tak, feedback dotyczący tego, jak pracuję. Może być to feedback, nie wiem, od klienta, we współpracy z klientem, tak, po skończonej współpracy. Także to zależy, ale generalnie dla mnie jest to informacja zwrotna, która pozwala mi się potem dalej rozwijać i naprawiać na przykład błędy.
Jeżeli takie są.
Jeżeli takie są.
A ktoś inny ma definicję, czym jest?
Ja nie mam definicji, bo Agnieszka już ją świetnie jakby wyraziła. Jedyne, co ja mogę dodać, to, że dla mnie feedbackiem nie jest szukanie winnych i piętnowanie kogoś za jakieś tam rzeczy, tylko raczej właśnie przekazanie informacji zwrotnej po to, żeby na przykład ktoś dowiedział się o tym, że coś mogło zostać zauważone albo miało wpływ na działanie grupy osób, jednej osoby albo całej firmy, tak żeby w kolejnych iteracjach takie rzeczy po prostu nie występowały.
Kasiu od marketingu, czy się zgodzisz, czy nie zgodzisz?
Ja zgadzam się i z Agą, i z Marcinem i w sumie, no jakby tak to podsumowując, to myślę, że to jest po prostu konstruktywny odzew z jakiejś drugiej strony, która nas albo obserwowała, albo z nami współpracowała, albo jakby była częścią tego, co robiliśmy. I wtedy dzięki temu możemy właśnie się jakoś rozwijać, budować coś i poprawiać, albo też na przykład zostać docenionym, bo to też feedback na tym czasami polega. Nie zawsze jest tylko taki, że ktoś zrobił coś w jakiś sposób i trzeba to naprawić lub zmienić, ale czasami po prostu dostaje się taką pochwałę, ale też takie docenienie, bo to nawet pochwała to jest takie duże słowo. Wydaje mi się, że docenienie jest takim bardziej uniwersalnym i delikatnym słowem.
Okej, okay. Wspomniałeś, użyłeś ciekawego słowa, jakby konstruktywny feedback. A pytanie na przykład, czy każdy feedback, który dostajemy, na przykład jest trafny, konstruktywny? Z waszych
Nie.
doświadczeń?
Nie.
A o jakich sytuacjach myślicie, kiedy mówicie nie?
Co znaczy konstruktywny feedback? No jeżeli coś zrobiłeś źle i zostaje ci przekazana ta informacja, co by należało poprawić. Czasami feedback jest po prostu suchy, tak? Że dostajesz jakąś informację, nie wiem, na przykład w procesie rekrutacyjnym, bardzo ogólną, po prostu nie pasujesz według naszych wymagań, nie pasujesz do tej roli i tyle. A czasami dostajesz po prostu szczegółowy feedback, co należy poprawić, co jest dobrze. No i to już jest dla mnie na przykład mega konstruktywny feedback, który pomaga mi się dalej rozwijać.
Ja myślę, że jest jeszcze jeden taki feedback, który jest, ja nie wiem, czy nawet można to nazwać feedbackiem, czy po prostu czasami jakimś wyładowaniem frustracji, bo często ludzie mają takie odpowiedzi i wtedy one są jakieś niepoprawne i nacechowane emocjami i w sumie górę biorą jakieś czyjeś żale nad taką naprawdę inicjatywą, żeby coś poprawić na przykład.
Miałaś okazję doświadczyć takiego czegoś, Kasiu?
No pewnie, chodziłam do szkoły, chodziłam na studia, byłam w różnych pracach.
Wiecie, ale dlatego chyba zostały wymyślone frameworki dodawania feedbacku, które ułatwiają właśnie takie podejście do takiej rozmowy, na przykład bez emocji, co oczywiście jest bardzo trudne w ogóle. Wydaje mi się, że największym problemem, przynajmniej na przykład dla mnie, w całym tym obszarze feedbackowania jest dawanie tego feedbacku i dawanie go w momencie, w którym powinno się go dawać, bo tak naprawdę cała teoria mówi o tym, że się go daje zaraz po wystąpieniu danego zdarzenia. I to jest trudne, bo po pierwsze są emocje, jak się coś wydarzy. Po drugie, w ogóle jest trudno rozmawiać z osobą, z którą się na co dzień pracuje, w sposób taki, w którym się generalnie jednak coś tam jej, powiedzmy, wytyka, nawet jeżeli się używa frameworka. Więc to jest trudne. Ja to na przykład osobiście już wielokrotnie zaobserwowałem, że przez to, że mam z takim dawaniem bezpośrednim od razu feedbacku problem, no to to niestety powoduje później jeszcze większe problemy w relacji z daną osobą, także to jest istotne. A z takich frameworków, które ja znam, to jeden, który mi przychodzi do głowy, nazywa się OILS, czyli on, ta nazwa wywodzi się ze skrótu, który mówi observe, inform, listen and suggest. Czyli, że obserwujemy, najpierw omawiamy to, co zaobserwowaliśmy i informujemy o tym osoby, potem słuchamy jej punktu widzenia, a potem nawet jeżeli ten punkt widzenia jest niezgodny z naszym, no to sugerujemy jej zmianę, która mogłaby jakby wpłynąć pozytywnie na to, żeby się po raz kolejny taka sytuacja nie wydarzyła, nie?
Fajnie, że wspomniałeś jakby o tym, kiedy dawać, a powiedzcie, kiedy na przykład nie dawać takiego feedbacku? Czy jakby widzicie jakąś taką sytuację, w której lepiej feedbacku nie przekazywać?
Może to jest kwestia po prostu wyczucia czasu, bo uważam, że no feedback powinien być przekazywany, tylko kwestia czasu, jeżeli widzisz, że jako menadżer widzisz, że twój podwładny tak jest w takim strasznym momencie, a nie masz dla niego dobrego feedbacku, to może poczekaj chwilę i dopiero później go przekaż, nie?
A czy to się nie kłóci z tą zasadą, że feedback trzeba dawać od razu?
Wiesz, no to też jest kwestia wyczucia, no bo po drugiej stronie też jest człowiek, nie? Wiadomo, feedback i tak dalej i te emocje, o których mówiliście. No ale po drugiej stronie jest człowiek, który w gorszych swoich momentach może nie do końca jest świadomy, że popełnił jakiś błąd i czasem nie warto tego eskalować. Takie jest moje zdanie.
Tak, no pewnie, jeżeli wiecie, jeżeli jest sytuacja, w której się dwóch kolegów albo dwie koleżanki, albo miks tych dwóch różnych sytuacji pokłóci, no to trudno wejść w środek takiej dyskusji ze swoim feedbackiem w frameworku OILS i starać się go przekazać bez emocji, w ogóle, żeby wszystko było tak pięknie, bo ci ludzie się jeszcze bardziej zdenerwują i będzie jeszcze większa zadyma, więc pewnie warto poczekać, może jeden dzień, może dwa. Ale znowu miesiąc to już jest za długo, bo wtedy sytuacja już się zdecydowanie oddala w pamięci i to pewnie już nie będzie miało żadnego przełożenia, nie? No oczywiście, jeśli jest ryzyko na przykład dostania w mordę, to może też warto nie dawać feedbacku.
No być może klub nocny, dyskoteka, tudzież w nocy ulica, to nie jest najlepsze miejsce do tego. Ale Kasiu, chciałaś dorzucić swoje trzy słowa.
Tak, bo a propos tego, co Agnieszka mówi, i ja dość ją popieram, ale bardziej patrzę na to tak, że feedback osoba musi być trochę gotowa przyjąć, wydaje mi się, albo może nie do końca gotowa przyjąć, tylko bez sensu według mnie dawać feedback do osoby, która ewidentnie w tym momencie zupełnie nie może go przyjąć, bo jest w dużym szoku, albo coś dzieje się właśnie takiego dramatycznego, bo są różne sytuacje. Ale na przykład mamy perspektywę, że ta osoba ten feedback przyjmie jutro, pojutrze i właśnie może nie miesiąc, bo to już będzie za długo, ale jeśli faktycznie dzieje się coś, nie wiem, nadzwyczajnego w danym dniu, to może lepiej dzisiaj powiedzieć, jutro porozmawiamy albo pojutrze, ale porozmawiamy. Tylko wtedy, kiedy będziesz lub no tak, będziesz gotowy, gotowa, żeby to przyjąć lepiej.
To zabrzmiało teraz trochę jak na przepis w takiej dawaniu feedbacku w domu osobie, z którą się mieszka.
Ale tu jest zwiększone ryzyko dostania w mordę.
No właśnie, tak sobie to wyobrażam. Nie dostaniesz tego feedbacku dzisiaj, może jutro, a może pojutrze, ale go dostaniesz.
No nie, no ale w pracy też masz poniedziałek, piątek, nie? Więc jakby pomiędzy tymi dniami jest dużo. Albo na przykład, nie wiem, w piątek jest jakiś incydent, to można tego zawsze w poniedziałek. Wydaje mi się, że to w pracy jesteśmy z ludźmi dość często. Prawie czasami częściej i więcej czasu spędzamy niż z tymi, z którymi, nie wiem, żyjemy czy coś.
Czy coś. Dobrze, czy coś. A powiedzcie, bo to jeśli chodzi o przekazywanie tego feedbacku i dawanie, a jak wy się czujecie z tym, jak kiedy utrzymujecie?
Ja jeszcze właśnie chciałem tutaj jeden temat poruszyć, który jest według mnie dość istotny, bo my tu mówimy o takiej relacji, że nie wiem, że przełożony ma dawać feedback, powinien dawać swoim tam ludziom zespołu, nie? Ale to samo powinno działać w drugą stronę. I jakby to jest, myślę, też dość trudne z racji właśnie wybudowania być może w niektórych organizacjach jakieś tam hierarchii, struktury, że generalnie dawanie feedbacku menadżerowi czy w ogóle firmie jest trudne i rzadko się generalnie dzieje, a ja z doświadczenia już parę razy miałem taką sytuację, że wiecie, że na przykład osoba odchodziła z zespołu, bo na ostatniej rozmowie okazywało się, że jest tam 50 różnych tematów, które były bardzo istotne dla tej osoby, a nie zostały załatwione przez firmę, tylko że firma albo nikt w firmie o tym nie wiedział. A się okazywało, że 90% tych tematów to były tak proste rzeczy, które dawało się załatwić w 10 sekund, tylko trzeba było o tym mówić, nie? I to jest też kłopot. Ale do tego trzeba mieć fantastyczne procesy wciągania całej firmy w kulturę feedbacku, uczenia, jak to robić i wielu takich innych aspektów ludzkich i międzyludzkich.
Okej, a wy wolicie otrzymywać, czy wolicie dostawać?
Ja wolę otrzymywać.
Czekaj, co? Otrzymywać? Czy dawać?
Dawać czy otrzymywać?
Ja i
to się wytnie,
tak
ale nie wytnie się. My nie tniemy.
Ja wolę otrzymywać ze względu na to, że no, jest to dla mnie łatwiejsze radzić sobie z feedbackiem, niż go dawać, tym bardziej jak muszę przekazać negatywny feedback. Może nie tyle negatywny, co gdzieś tam taki nie do końca pozytywny. O, w ten
konstruktywny
sposób,
to się tak,
pozytywny tak, no, inaczej.
Jest to coś, nad czym na pewno trzeba popracować, żeby, wiadomo, nie zranić drugiej osoby, żeby ta osoba też przez nas nie straciła zapału, bo to przecież nie o to chodzi, nie? I dla mnie na przykład jest to kwestia, nad którą trzeba popracować, a jak właśnie w nawiązaniu do tego, co powiedział Marcin, menadżer jakby jest gotowy, znaczy powinien być gotowy i nauczony tego, żeby dawać feedback. Natomiast z podwładnymi jest tak, że no nie zawsze jest ta przestrzeń, żeby mógł ten pracownik dać feedback swojemu przełożonemu, nie? Nie
Aga, każdej... śmiało.
Robert, nie teraz.
Okej.
Okay. Ja się zgadzam w pełni z Agnieszką, też wolę dostawać. Właśnie dokładnie z tych powodów, że dawanie komuś feedbacku jest generalnie trudne emocjonalnie i trzeba się przełamać, nie? A otrzymywanie daje ten komfort tego, że się dowiadujesz od kogoś z zewnątrz, że może coś warto byłoby poprawić albo zmienić i wtedy przynajmniej można to zmienić.
Ale na przykład nie mam problemu z dawaniem feedbacku, jeżeli chodzi o proces rekrutacyjny. No bo tutaj chyba najwięcej takich emocji teraz pada, zwłaszcza na LinkedInie, tak, gdzieś, że tego feedbacku nie ma. Akurat tutaj jakby jestem też, jakby, no wiadomo, feedback to podstawa, tak? Natomiast jakby nie mam problemu, żeby dawać ten feedback taki konstruktywny, jeżeli coś jest nie tak, czy tam po rozmowie, no bo skoro kandydat poświęcił swój czas i zaangażował się w tą rozmowę, no to powinien otrzymać ten feedback. I tutaj akurat problemu ja osobiście nie mam, wręcz no, jest to moim też obowiązkiem.
No tak, ale telefonicznie czy mailowo?
A to zależy. Zależy, na jakim etapie rekrutacji jesteśmy.
Nie, no jasne, bo dlaczego o tym pytam, bo myślę, że tutaj zaraz do tego wrócimy, to są kwestie tych kanałów komunikacyjnych, nie? Mhm. Bo łatwiej komuś napisać, ale też słowo pisane może być trudniejsze. Ale zanim przyjdziemy, to Kasiu, a ty wolisz dostawać czy przekazywać?
Trochę się boję powiedzieć moją awangardową odpowiedź, ale ja nie mam problemu ani z tym, ani z tym. Znaczy się dobre. Zawsze jest to na przykład dostać jakiś negatywny, znaczy nie negatywny feedback, tylko taki feedback, który jest konstruktywny bardzo, jak już to mówiliśmy. To zawsze jest go trudno dostać, ale to jest, to zawsze wydaje mi się, że trzeba liczyć jakiś mini czas na przyjęcie tego. Ale nie wiem, w życiu też dawałam feedbacki komuś i to jest trudne, ale do zrobienia i na przykład potem mam wrażenie, że ludzie czują się ogólnie lepiej, bo jakby jak już coś powiedzieli i na przykład to leżało im na sercu, załóżmy, że jest pracodawca i pracownik i na przykład ten pracownik chciałby coś zmienić i w ogóle, no i jak ma to w sobie długo, no to jak powie to pracodawcy i pracodawca go wysłucha i na przykład, jeszcze nie wiadomo jak to się rozwinie, ale na przykład pracownik ma nadzieję, że pracodawca się jakoś może do tego zastosuje albo jakoś to weźmie sobie do serca i coś postanawia z tym zrobić, no to zawsze wydaje mi się, że jest lżej potem w tej relacji. I to jest taki moment trudny do przejścia, ale bardzo, bardzo nagradzający i taki rozluźniający, wydaje mi się.
Nie, to na pewno, tylko bo teraz znowu tak myślę na przykład, czy współlokatorce albo współlokatorowi zdarzało
to są,
ci się dać?
To są trudne rzeczy, ale zdarzało mi się dać i w szkole, i jak kogoś jeszcze tam, ja kiedyś coś uczyłam ludzi, więc też feedback dawałam przy uczeniu i nie wiem, jak współpracowałam w jakichś projektach, to też dawałam feedback i tak.
Bo tutaj już wspomnieliście o kilku tych elementach, tak? Między innymi na przykład tematy związane z emocjami, które gdzieś tam towarzyszą temu wszystkiemu. I tak pytam o ten feedback domowy, bo to jest kwestia czysto komunikacyjna. I niby są właśnie metody, niby są frameworki i na papierze to wszystko jest takie łatwe. Ale kiedy przychodzi co do czego i trzeba na przykład usiąść z kimś i coś trudnego poruszyć, to nie jest to takie łatwe. To nie jest to takie łatwe. No i dodawanie feedbacku oprócz czy rekrutacji, czy w pracy, no ja właśnie odnoszę do tego, że na przykład z naszymi partnerami czy partnerkami czasem trzeba na przykład może przekazać tą informację zwrotną. Jeszcze może nie dziś. Słucham?
Jeszcze z dziećmi.
Jeszcze z dziećmi.
Może nie w tym roku. No.
Jest to strasznie trudne. Jak myślicie, jakby z czego to wynika? Tak, no bo jakieś tam emocje, które temu towarzyszą, to jest jedno, ale czy widzicie na przykład z własnych doświadczeń jakiś taki element? Czy przy otrzymywaniu, czy przy przekazywaniu, tak? Bo jak otrzymujemy informacje, to też, nie wiem jak wy, no, jak ktoś mówi, że robię coś źle, no to ja mówię, to jest niemożliwe. To jest
po prostu... Taki mechanizm chyba ty.
Jest po prostu niemożliwe.
To wiesz, jeszcze w pracy się tak nie zasłaniasz, ale w domu, jak no to... partnera, robisz coś źle, no to już jest trudne. A myślę, że tutaj te emocje to przede wszystkim podstawowa rzecz, nie?
Tak, ja myślę, że uczucia i jednak... taka potencjalna długofalowość tej relacji ma znaczenie, nie? Bo w pracy, wiecie, no jak się feedback da i on nawet zostanie przyjęty albo nie zostanie przyjęty, albo przyjęty, a nie wdrożony, to tą relację można zakończyć w jakiś tam sposób. A w domu jednak to jest trudniejsze, nie? Więc jakby stąpamy po cieńszej granicy.
Okej, czyli też jakby forma relacji i długość tych relacji. A czy widzicie coś jeszcze? Co byłoby interesujące z punktu widzenia dawania czy otrzymywania?
Może to nauka tego przyjmowania feedbacku, tutaj kwestia dzieci, tak? Dzieci mogą czuć się od razu atakowane, jak dajesz im feedback, że coś źle zrobiła, to przecież nie o to chodzi. I mimo, że tłumaczysz, to z doświadczenia wiem, że jakby no, ciężko dziecku zaakceptować, że no, jednak coś mogło zrobić się nie tak, nie? Bo nie rozumie, no, to jest kwestia nauczenia.
Ale zauważ, że feedback taki, o którym mówisz w relacji dziecko-dorosły, może w dwie strony działać. Na przykład ja dzisiaj przekazałem feedback Robertowi, który moje dzieci chciały mu przekazać.
Tak.
I on to przyjął.
Ja to przyjąłem.
I będzie nad tym pracował.
Tak. Ale to...
W kuluarach.
W kuluarach wrócimy do tego.
Ale ja na przykład nie, naprawdę, bo ta anegdotka jest akurat tutaj taka, powiedziałbym, anegdotyczna, ale ja dostaję dużo informacji zwrotnej na przykład od moich dzieci i to jest bardzo dla mnie cenne, bo ja wtedy wiem, co, że tak powiem, mogę na przykład nad czym pracować. I one mają dużo większą swobodę, wydaje mi się, w dawaniu takiego prostego komunikatu.
Mhm. Ale też mi się wydaje, że w sumie można to nawet trochę połączyć tak jak pracą? Może jakby, dobra, zaraz zrozumiecie czemu, ale chodzi mi o to, że w feedbacku problemem też może powodować jakaś powiedzmy pozycja, bo tu mamy pozycję rodzic, wychowawca i dziecko, albo na przykład pracodawca i pracownik. I podczas dawania feedbacku trzeba pamiętać, że no, jakieś hierarchie są, ale też nie dawać się nim ponieść, no bo na przykład właśnie jak są rodzice i dostają feedback od dzieci, w naszej kulturze często zdarza się, że jest on od razu jakoś niesłuchany na przykład.
No bo przecież ryby i dzieci głosu nie mają,
dokładnie,
prawda?
Albo że no co będziesz mi jakby, co będziesz uczył robić rodziców?
No to jest kwestia otwartości na rodzica.
Co?
No ja też, ale już nie powiem. No ale właśnie. I tak samo wydaje mi się, że w niektórych firmach, gdzie... no nie wiem, że jest bardzo duża hierarchia pomiędzy, jakaś taka przepaść pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, to już nawet można powiedzieć takim szefem, który uważa, że jakiś mniejszy pracownik, w cudzysłowie mniejszy pracownik, nie będzie mógł mu cokolwiek dać, jakichkolwiek uwag powiedzieć, no to też ten feedback nie jest w ogóle możliwy. To już nawet nie można w ogóle w kontekście feedbacku rozmawiać, bo to według takich osób mogłoby w ogóle być jakieś wykroczenie i coś.
No tak, ale to zależy od tego, jaka firma chce być, nie? No bo jeżeli my tu mówiłaś, że jakby menadżer powinien być przygotowany do dawania feedbacku, a jednak jest to trudne, no to co dopiero osoba, która jakby nie ma tego przeszkolenia, nie ma takiej wiedzy merytorycznej, no ona się po prostu boi, nie? Jeżeli w firmie nie ma takiej kultury, nie ma szkoleń, nie ma otwartości, no to nikt się nie będzie wychylał, bo się każdy będzie bał o wiadomo o co, nie?
Ale fajnie, że porównywaliście to do tego tematu z dziećmi, no bo pracownicy, ja z punktu widzenia HR-ów zawsze to powtarzam, tak? Że pracownicy są trochę jak dzieci, no trzeba czasem... co? No?
Kojarzy mi się wszystkie dzieci nasze i w ogóle.
Dokładnie tak, dokładnie tak. No ale nie, no bo generalnie to się sprowadza do tego, że tutaj właśnie są jakieś pozytywne i negatywne wpływy i trochę jednak takiego chocholego tańca odprawiamy w tych naszych różnych relacjach społecznych. No dobra, a słuchajcie, a jaki ten feedback wolicie dostawać? Na przykład taki bardziej konstruktywny, żeby nie powiedzieć negatywny, czy tak jak tutaj Kasia wcześniej wspomniała, taki pozytywny, pochwalny, czy dopingujący?
Jaki wolimy, tak?
Ja, żeby tylko sprostować, nie uważam, że jakby że ten jest jakiś lepszy od drugiego. Chciałam tylko pokazać, że są dwie strony tego medalu.
No tak!
Jakby co?
I bardzo słusznie.
Uważam, że oba są ważne.
Myślę, że każdy lubi być docenianym, jeżeli włożył jakiś wysiłek w jakieś zadanie i wyszło. No to ja bardzo otwarta jestem wtedy na pozytywny feedback. Zresztą no, to też jest ważne, tak, żeby wiedzieć, czy się coś dobrze zrobiło. No ale ja przede wszystkim bardzo lubię szczery feedback. Przede wszystkim. Czyli co jest dobrze, co jest źle, co jest do poprawy. Kawał na ławę.
Ja na przykład osobiście wolę dostawać ten konstruktywny, bo to, że jestem zajebisty, to ja wiem, nie? Ale żartowałem. Ale no, bardziej wartościowy dla mnie jest taki właśnie konstruktywny, gdzie ja wiem, że coś jest do poprawy. A ten pozytywny jest po prostu miły. No jest miły, ale jakby dla mnie ma mniejszą taką moc zmiany, nie?
Okej. Okay. Kasiu?
Ja chcę dalej bronić, że konstruktywny też może być pozytywny. Że potem, bo tak się śmiejemy, mówiąc konstruktywny, to ten taki, no nie, że negatywny, bo też nie można tego tak, wydaje mi się, używać, ale taki ostry albo taki bardzo do rzeczy, który może na przykład spotkać się z jakimś właśnie, nie wiem, dotknięciem czegoś czy w ogóle, ale oba są konstruktywne i no, nie wiem, większość ludzi pewnie tak naprawdę w duchu woli dostawać ten pozytywny, ale też się cieszą, jak dostaną taki właśnie konstruktywny, ten, który może być ciężki do zniesienia i pokazuje im jakieś na przykład błędy, które popełniają i tak.
Dobra, to teraz jeszcze może od Kasi zaczniemy. A jaki najczęściej dostajecie?
Nie no, żartuję. Myślę, że oba. Tak jak tutaj pracuję, to wszystkich jakichś rozmowach, takich półrocznych albo rocznych, takich dzień albo dzień do dzień, albo tak.
Ale dobra, to inaczej. Bo chodzi mi o to, że już nawet nie tylko w solówki, ale tak w ogóle, jakby tak z doświadczenia. Więcej informacji czy tym feedbacków jest dostawaliście, czy dostawałaś, Kasiu, raczej takich pozytywnych, czy takich konstruktywnych?
No nie wiem, ja bym powiedziała, że mało było konstruktywnych ogólnie w tym założeniu, że coś jest konstruktywne, bo jednak ludzie nie umieją, nie potrafią jakby dawać feedbacku według mnie w większości sytuacjach. Ale tak, i zazwyczaj wydaje mi się, że szczególnie w kulturze polskiej częściej jest taki feedback naganny, tak jakby to tak powiedzieć, nie? Może tylko ja taki dostaję, nie wiem, ale...
Znaczy nie, ja też tylko taki dostaję, tak, tylko konstruktywny. Znaczy tylko, nie no, oczywiście, że nie tylko, ale tak 99...
Myślę, że musimy odejść od tego słowa konstruktywny, żeby nie było, żeby
ale wiesz, ja
było problemu.
Go wziąłem stąd, że generalnie jak byłem na tych różnych szkoleniach, to tam się wprost mówiło o feedbacku pozytywnym i negatywnym, slash w zasadzie konstruktywnym, żeby nie używać słowa negatywnego, bo nawet... W trakcie takich szkoleń i warsztatów się uczysz dawać i tego, więc to konstruktywne ma oczywiście konotacje negatywne, ale nie chcemy używać wyrazu negatywny.
Trochę wprowadza w błąd moim zdaniem, ale dobra.
Dobrze. Aga?
No jeżeli nie brać pod uwagę tylko i wyłącznie pracy, to myślę, że tak pół na pół z tym feedbackiem, ale nie tyle konstruktywny, co bardziej albo negatywny, albo pozytywny.
Bo do czego dążę? Bo generalnie właśnie tutaj też Kasia o tym wspomniałaś. W kulturze polskiej mamy kulturę narzekania i łatwiej nam się narzeka na różne rzeczy, niż się z innych rzeczy cieszy. To oczywiście ma tam...
A z czego tu się cieszyć?
No właśnie. Nie, ale generalnie to jest też wynik taki ewolucyjny, tak? My częściej zwracamy uwagę na rzeczy negatywne, po prostu, tak? Oczywiście można pójść czysto w ewolucję i to jest to, że my raczej skupiamy się na tym, żeby szukać zagrożeń niż szans. Taka jest niestety natura ludzka. I to samo się przekłada, jeśli chodzi o interakcję i komunikację, w tym feedback, gdzie ludzie często łatwiej nam na przykład w kontekście, dobra, żeby nie było, że tylko pracownicy, weźmy dziecka. Łatwiej nam złapać dziecko na czymś złym, albo jakimś błędzie, albo na jakimś przewinieniu, niż klaskać na to, że po raz kolejny na przykład zrobiło coś dobrze. Nie? I myślę, że... nie zgadzasz się, Marcin?
Absolutnie nie. Ja tylko i wyłącznie pozytywne rzeczy wyłapuję u moich dzieci. A jak są jakieś do poprawy, to z nimi o tym rozmawiam, to prawda. Ale myślę, że jednak tutaj akurat bym tą szalę przełożył na jakieś 70 do 30.
Ale to w twoim wypadku, bo wydaje mi się, że są różni.
Nie, oczywiście tak.
Doświadczenia wiem, że są różni rodzice.
Ja słyszałem o wujku prodiżu też historię.
No tak? Także, no, jakby... tak?
I wydaje mi się, że wujków prodiżów jest więcej niż ciebie niestety. Ale to w kulturze też, bo jakby nawet już nie ewolucyjnie, wydaje mi się, że to bardzo się różni kraj do kraju, bo nasza kultura poprzez różne rzeczy, które w niej mamy, I różne, nie wiem, odłamy jej i religii i wszystko jakby tak w to promuje. Na przykład popatrzmy na kraj taki jak Stany Zjednoczone. Tam jest trochę inaczej, wydaje mi się. Tam jest kultura bardzo dużego takiego pozytywnego feedbacku. Z tego, co ja słyszałam, co ja odbierałam, to tam ludzie są tacy dla nas Polaków, szarych, takich, którzy, może nie szarych w tym względzie, że jesteśmy mali, tylko takich z szarymi minami, no to zawsze się wydaje, że jest prawie sztuczne, nie? Ale tam...
No to prawda.
Tam jest tak, że jej, świetnie, dobrze to zrobiłeś.
A tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony ja muszę tutaj zchallenge'ować to. No jak ja tam mieszkałem i też poznałem wielu Amerykanów, to jednak... Jest pewna sztuczność w tym, bo tam jest bardzo dużo takiej ceremonii wokół tego, nie? Tej pozytywności, ale z drugiej strony w pracy, jeżeli coś zrobiliśmy źle, to oj, Amerykanin nam to powie i powtórzy wielokrotnie. Jest tak, że...
Bo jest kultura feedbacku, również tak. Konstruktywnego.
Również konstruktywnego. A powiedzcie, jak to wygląda z waszej perspektywy, jeśli chodzi o ten aspekt, o którym tutaj już wspomniałem, bo jednym z rzeczy, które się przewija w branży IT, ale nie tylko, to jest jakby temat rekrutacji, tak, który jest tam cały czas silny teraz, zwłaszcza kiedy mamy trochę dołek, jeśli chodzi o koniunkturę i branżę, to bardzo dużo się wylewa pomyj, żeby nie powiedzieć czegoś innego, na osoby w rekrutacji i firmy, które czy rekrutowały, czy rekrutują i jak to wygląda z waszych doświadczeń, tak? No bo teraz jakby Eldorado się przynajmniej na chwilę skończyło, Ale być może wróci. No ale wy też gdzieś tam kiedyś startowaliście w różnych rekrutacjach, braliście udział, więc jak to wygląda?
Ja nie wiem, ja się zawsze zastanawiam nad tym, na ile to jest wszystko nakręcone trochę tym... tą tak zwaną wolnością w social mediach, bo wiecie, no jakby z mojego doświadczenia ja też, tak jak mówisz, brałem udział w jakichś tam rekrutacjach i ja tak to widzę, że jakby jeśli nie dasz feedbacku, to jest źle. Jeśli dasz feedback, to w zasadzie też jest źle, bo mogłeś dać zupełnie inny, a jak dasz jeszcze jakiś inny, no to też jest w zasadzie źle, bo nie o to chodziło, więc jakby nie wiem, jaki jest złoty środek. Oczywiście według mnie jakaś tam kultura osobisto-organizacyjna wymaga tego, żeby po prostu komuś dać znać, jaki jest status, nie? Ale czy szukanie takiego idealnego komunikatu do każdej z osób ma sens, to ja nie wiem, szczerze mówiąc, bo jakby no stracilibyśmy połowę pewnie naszej aktywności zawodowej na tym, żeby każdemu starać się dogodzić, żeby on się poczuł zaopiekowany, nawet jeżeli nie został jakby zatrudniony i zaakceptowany, nie?
No to co z tymi wszystkimi ludźmi na moim ulubionym forum, grupie
Facebookowej? Musiałbyś ich zaprosić tutaj, no pogadać z nimi. Może zrobimy taki podcast z tymi najbardziej aktywnymi.
To zanim przejdziemy do Agi, która na co dzień działa rekrutacyjnie, to Kasiu, powiedz, jakie ty masz doświadczenia w polskich firmach? Czy w ogóle w firmach, jeśli chodzi o przekazywanie informacji zwrotnej?
Feedback jest bardzo fajny, jeśli się bierze udział w rekrutacji. No nie wiem, nawet myślę o takich sytuacjach, że rekrutacje czasami potrafią być długie i są takie firmy, które potrafią rekrutować, nie wiem, na przykład odezwać się do ciebie po miesiącu. I to już może być nawet dość długo, jeśli czasami niektóre firmy odezwą się do ciebie po 3 dniach. No i teraz jak nie masz w ogóle takiego feedbacku, no to w sumie nie wiesz, czy ta firma w ogóle jakby to rozpatrzyła, czy nie wiem, czy... No, znaczy może nie, że czekać, nie? Ale fajnie jest w ogóle usłyszeć, że no... Fajnie jest oczywiście usłyszeć, że fajnie, zapraszamy tutaj do nas, ale dobrze też jest usłyszeć, że no przykro nam niestety, tutaj nie spełniasz tego, albo teraz nie szukamy takiej osoby i po prostu dowiedzieć się i mieć taki ogólny closure w tym wszystkim. I to jest bardzo przyjemne, a wydaje mi się, że może nie tak jak Marcin mówił, że to musi być mega spersonalizowane, ale żeby jakieś takie adekwatne było, to jest nie aż tak strasznie duży koszt, moim zdaniem. Tak, takie dość małe, a dużo daje ludziom, którzy są rekrutowani.
Ja uważam, że dużo zależy też od etapu rekrutacyjnego, na którym jest ta osoba. No bo jeżeli ktoś się wysyła na ogłoszenie, no to tak jak mówił Marcin, ja nie jestem w stanie dać bardzo szczegółowego feedbacku. Po prostu widzę, czy osoba pasuje, czy nie pasuje, czy w ogóle, wiesz, podesłała się na adekwatnie na ogłoszenie, na to, co faktycznie my szukamy, tak? Natomiast im dalej w las, czyli im dalsze etapy rekrutacji, tym właściwie my też jesteśmy w stanie dać bardziej szczegółowy feedback, tak? Czasami jest dosyć ogólny, bo na przykład ogólne rzeczy zaważyły, wybraliśmy kogoś, kto, nie wiem, on ma po prostu większe doświadczenie w tym, co robi. To jest dosyć ogólne, ale no, moim zdaniem wystarczające, no bo na przykład to była ta decyzja, czy nie wiem, decyzja biznesowa, że no, została podjęta taka, a nie inna. No. Więc jeżeli chodzi o rekrutację, to zależy na którym etapie, ale tak, ja jestem za tym, żeby dawać chociażby taką ogólną informację, że albo zapraszamy, tak jak mówiłaś Kasia, że to chyba taka najfajniejsza, albo że na przykład no nie teraz.
No właśnie, bo jak jest już, nie wiem, ktoś jest na jakimś 3. albo 4. etapie, bo przecież...
Już w ogóle IT, głupio się nie odezwać.
No właśnie, jakby w ogóle się nie odezwać, to jest takie prawie parszywe ghostowanie kogoś. I, no i nie wiem, jak to brzmi w ogóle, jak to wtedy świadczy o firmie, że nie wiem, było się już na 3 rozmowach, zrobiło się jakieś 2 zadania i w ogóle jakby słuch zaginął.
Jest jeszcze taki element, że ktoś może chcieć na przykład pracować w danej firmie, a czeka na feedback 2 miesiące, a dostaje z innej firmy po 3 dniach i ma rozkminę, nie? Co dalej?
Czy no to o tym mówiłam, że to trwa długo i to wcześniej jakby, że to trwa długo i może też powodować jakby problemu, jeśli w ogóle nie masz takiego feedbacku. Mhm.
Ale wydaje mi się, że w tym momencie jako, że jest taka sytuacja, tak jak mówiłeś, Robert, jak jest dużo osób open to work w tym momencie i dużo z tych osób nie dostaje w ogóle feedbacku, co się zadziało z ich aplikacją w danej firmie. I chyba też o to chodzi, bo gdzieś tam te ostatnie 2 lata byliśmy przyzwyczajeni do tego, że jak gdzieś się wysyłało CV-ki, w ogóle dużo się mówiło o tym feedbacku. Ja pamiętam od samego początku, jak zaczynałam w rekrutacji, to feedback to po prostu była świętość, żeby dać kandydatowi znać, co dalej. a tutaj się okazuje, że wiecie, w tym momencie na przykład na kilkanaście wysłanych aplikacji jest kilka, dosłownie kilka odpowiedzi zwrotnych, że nie dziękujemy, a reszta po prostu cisza.
Czyli generalnie jest problem.
Jest problem.
W kontekście firm, które...
Tam... Wydaje mi się, że jest problem. Druga sprawa jest taka, że gdzieś czytałam właśnie komentarze, że rekruterzy dostają tyle zgłoszeń, po 200-300 na przykład aplikacji na jedno stanowisko, że mówią, że nie są w stanie wszystkim odpisać.
No ale to jest element chyba też pracy, nie? I...
Nie ma jakiegoś też mi się programu, tak który no, by sam usprawnił,
no bo to są ATS-y.
Nie, no oczywiście, że są. Dla mnie, dlatego po prostu dla mnie to nie jest tłumaczenie, nie? Bo to jest kwestia tylko po prostu przerobienia czegoś.
No, mówię, co przeczytałam.
Ja wiem. Nie, bo o to pytam. Jakby co byście, już odchodząc trochę od rekrutacji, to takie ogólne pytanie. Co uważacie, że ogólnie firmy, zwłaszcza w Polsce, powinny zmienić w kontekście feedbacku? Rozumiem, że
dawać znać. Po prostu dawać znać, że ta aplikacja, nie wiem, wpłynęła, że zapoznamy się, albo że sorry, nie teraz. Po prostu odezwać się, żeby była pewność, że ktoś tam po tej drugiej stronie jest, że ta firma faktycznie istnieje i ktoś tam pracuje. Albo widzę, że są posty na LinkedInie z tej firmy, czy osoby, nie wiem, zarządzającej, tak, że dużo pisze, a na przykład informacji zwrotnej brak. A już najgorzej właśnie, jak nie ma informacji zwrotnej po którymś etapie.
Okej, ale tu mówimy o rekrutacji. A pytanie, no, czy na przykład z waszych doświadczeń w ogóle polskie firmy powinny coś zmienić w kontekście w ogóle kultury feedbacku, tak? Bo...
Na pewno.
Nauczyć się go. Tak. To jest podstawa.
Myślę, że dużo też zależy od branży. W IT no już się przyjęło, że myślę, że ta kultura feedbacku jest. Nie każdy ją lubi, ale no jest. Tak jak widziałam, tak jak słyszałam. Ale są inne branże. Tutaj na przykład... Mogę podać branżę finansową, w której kiedyś pracowałam i w niektórych firmach myślę, że do teraz w ogóle nie ma czegoś takiego jak kultura feedbacku. Albo się po prostu dostaje opierdziel z góry za coś, że się nie zrobiło. Już nie mówię w drugą stronę, że pracownik nie ma prawa w ogóle zwrócić dyrektorowi uwagi, że coś jest nie tak, że coś mu nie pasuje. Chyba, że się coś zmieniło, ja tego nie wiem.
Ja kiedyś pracowałam w takiej firmie, że miałam bardzo fajną szefową, ale feedbacku nie umiała dawać w ogóle, bo dawała go tak bardzo dziwnie, bo to był passive-aggressive mail zawsze, który był caps lockiem na czerwono, 3 wykrzykniki, ale potem 2 buźki i miałeś takie, o co chodzi jakby, czy coś źle, czy coś nie tak i był problem, a jak potem na przykład była jakaś taka sytuacja, że na przykład, nie wiem, całe biuro powinno dostać feedback, to już nikt się nie słuchał, bo jakby zawsze była buźka, 3 wykrzykniki i jak już trzeba było coś na poważnie wziąć, to nie wiadomo. To było tak pomieszane, że...
Ale to może kot przebiegł po klawiaturze.
Tak, oczywiście, tak. Na czerwono zaznaczył i w ogóle...
No on ich caps lockiem.
Tak, a potem dzięki, pozdrawiam, pa.
A powiedz Marcin, a jakie ty masz doświadczenia i co ty byś zmienił?
Zmienił w kulturze feedbacku?
Znaczy w ogóle, czy dostrzegasz ten problem w polskich firmach z waszych doświadczeń i co uważasz, że powinno się zmienić? Tak, w takim
no nie wiem, wydaje mi się, że w dużych firmach jest z tym większy problem, bo tam są te struktury takie pozawijane i de facto właściwie myślę, że często to, co nawet wychodzi od osoby do takiego line managera, jak to się pięknie nazywa, to wcale nie musi trafiać nigdzie dalej. Oczywiście wiecie, są jakieś też takie korporacyjne platformy do albo dawania feedbacku, albo zgłaszania innowacji, tylko to wszystko jakby jest znowu budowane od góry do dołu i ci ludzie, którzy de facto potem mieliby tego używać, albo im się nawet nie chce, albo nie czują w ogóle wartości w takim czymś. I to jest taki chyba, myślę, problem. A w mniejszych firmach mam nadzieję, że to jest trochę lepiej ogarnięte i zwłaszcza, że no są też różne kolory organizacji, tak jak sobie mówiliśmy, które niektóre wręcz promują taki bezpośredni kontakt wszystkich ze wszystkimi, rozmowy o wszystkich elementach działania firmy po to, żeby budować tą organizację taką, która pasuje wszystkim, co się oczywiście nie uda nigdy, no bo nigdy nie będzie tak, że w 100% wszystkim będzie wszystko odpowiadało. Ale jeżeli jest pole do rozmowy, no to zawsze to daje nadzieję, że może być przynajmniej trochę bliżej tego ideału, nie? Więc ja myślę, że generalnie na pewno trzeba chcieć taką kulturę budować, a potem jeszcze do tego wdrażać narzędzia i to powinno pomagać.
Spoko. Ja, dzięki wielkie. Ja dorzucę od siebie 3 grosze, że to o tym też wspomniałeś trochę, Marcin, że w dużych firmach mamy te struktury. Ale zwróć uwagę, że często feedback idzie trochę, jak tutaj Kasia, ty mówiłaś, od rodzica do dziecka, tak? Od menadżera do pracownika, a ja uważam, że bardzo po macoszemu w ogóle firmy i menadżerowie traktują to, żeby to szło w drugą stronę, tak? Żeby to właśnie pracownicy mogli przyjść i jakby czuli się okej z tym, żeby przyjść i coś powiedzieć, tak? A i nie martwiąc się, że zostaną zrugani. No dobra, to na koniec takie pytanko. A co wy w sobie byście chcieli zmienić w kontekście dawania feedbacku albo otrzymywania?
Ja już powiedziałem na początku, że ja generalnie mam problemy z dawaniem feedbacku ze względu na rozkminy mentalno-emocjonalne. I to, bo to jest generalnie trudne, nie? To tak jak z cold callingiem. Jak pierwszy telefon zrobisz, to już wszystkie lecą jak talala, nie? Ale najgorzej jest zrobić ten pierwszy.
Dokładnie.
Więc to jest kłopot i jakby nie wiem, co tu może pomóc. Czy jakieś szkolenia, czy po prostu przełamywanie się, czy nie wiem.
Musisz kogoś wziąć po prostu, słuchaj, wyłapać z firmy.
No, albo kielicha na zachętę. Ciężko powiedzieć, ale ja myślę, że u siebie musiałbym nad tym popracować, bo wielokrotnie, zresztą wiecie, to jest tak, że to nie dlatego, że taki jestem odkrywczy, tylko że widziałem parę razy, że to po prostu ten problem albo brak takiego przełamania spowodował później nawarstwianie się kłopotów i rzeczy, których się już ciężko odkręca.
Ja to samo.
Nie, no, generalnie jak wyżej?
Chciałabym się nauczyć też dawać takiego feedbacku konstruktywnego i radzić sobie z tymi emocjami, które występują, tak, przy dawaniu tego feedbacku, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś tam bardziej negatywne rzeczy. Więc też myślę, że pewnie jakieś szkolonko by się przydało.
No, Kasiu?
Ja tak jak wszyscy, wiadomo, żeby jakoś te emocje okiełznać, czasami odkładać je na bok, kiedy nie są potrzebne, a czasami, no nie wiem, może nawet no, się ich słuchać. Pewnie też czasami, ale tak, żeby jakoś tak to wszystko przyjmować bardziej że czasami nawet nie personalnie, bo czasami feedback, nie wiem, ludzie też przyjmują bardzo personalnie, że się jest, nie wiem, złym człowiekiem, albo w ogóle to już takie bardzo mocne, nie? Ale tak czasami jest. Więc fajnie by było przyjmować takie, że tylko dzisiaj coś się źle zrobiło, a nie ogólnie całokształt jest zły na przykład. To do tego konstruktywnego feedbacku akurat.
Zawsze warto trenować w domu, dawanie feedbacku.
Odwagi.
Odwagi,
ja najlepiej do lustra.
Książkę, jest taka książka, która się nazywa Nonviolent Communication, bardzo jest, dobra książka. Jest. A propos właśnie, ona też może być takim początkiem, ona nie jest tak stricte feedbackowa, ona jest po prostu do komunikacji, ale to jest pierwszy krok.
Pięknie, to jest dobra rekomendacja. Ja dorzucę oczywiście od siebie. Ja zauważyłem na przykład jedną taką ciekawostkę, że ja przez to, że jestem gadułą, to mam taki problem, żeby jasno zakomunikować właśnie ten konkret, tak? Czyli to tak zwane wegańskie mięsko, nie? W danym komunikacie, że ja czasem łapałem się na tym w przeszłości, że jak miałem do przekazania jakiś konkretny feedback, to tak tańczyłem wokół tematu, że miałem wrażenie, że druga osoba w końcu już nie wiedziała, o co mi chodzi. Nie?
To jest chyba strategia manipulacyjna bardziej niż...
Nieprawda. No, słuchajcie, dzięki wielkie za rozmowę. Powiedzcie, gdzie was szukać, jeżeli chcecie, żeby was znaleźć?
Mnie znajdziecie na LinkedInie, Agnieszka Szutkowska.
Kasia Woźniak również na LinkedInie.
Ja nie będę tutaj odkrywczy też na LinkedInie. Marcin Kulawik.
Tak. Więc tak samo mnie, jeżeli chcecie, to oczywiście na LinkedInie czy na innych social mediach firmy SolveQ znajdziecie informacje i kontakty do nas. Więc jeżeli chcecie się z nami podzielić waszym feedbackiem, to oczywiście też gorąco do tego zachęcamy. Także dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Do usłyszenia. Dziękuję.